Pierwsi samorządni. Audycja dokumentalna Marka Gąsiorowskiego. Rok 1990.
Siódmego maja został ustalony termin pierwszych wyborów samorządowych w nowym układzie.
Marek Kozłowski, białostocki radny samorządu pierwszej kadencji.
Główny ciężar przeprowadzenia wyborów spadł na komitety obywatelskie. Taki właśnie komitet obywatelski w Białymstoku się powołał, który zrzeszał spektrum od Solidarności, działaczy społecznych, działaczy katolickich, również aktywistów związanych z ruchami społecznymi, nawet z radami osiedli.
Poproszono mnie, abym kandydował. Tak sądzę, miał wpływ na moja działalność przed 1989.
Mecenas Jan Chojnowski, białostocki radny samorządu pierwszej kadencji.
Aktywna bardzo, angażowanie się w procesy obrońców Niezależnego Zrzeszenia Studentów Polskich. Człowiek w tym momencie, przynajmniej ja, oddawał siebie do dyspozycji tych przemian, które następowały.
Jeszcze nie było takiego zaangażowania telewizji, nie było takiego zaangażowania radia, nie było takiego zaangażowania prasy. Plakaty były oczywiście, spotkania również były, bo trzeba było przekonać. Było 8 okręgów wyborczych i w tych 8 okręgach wyborczych spotkania się odbywały. Niezbyt liczna grupa ludzi słuchała, natomiast przekazy nasze były indywidualne. Przyjeżdżali przecież ludzie z Warszawy. Pamiętam spotkania z panem Halem, z panem Stelmachowskim. I oni też zachęcali, mieli większe możliwości, ponieważ informacja z Warszawy miała swój gatunkowy większy ciężar.
Władza robotniczo-chłopska chciała koniecznie utrzymać wszystko w takich miastach jak Białystok po staremu.
Jan Kwasowski, dziennikarz Gazety Wyborczej, białostocki radny samorządu pierwszej kadencji.
Uważali, że coś tam w Warszawie się dzieje, ale jest prezydent Jaruzelski, który to pilnuje. Natomiast tutaj nie ma potrzeby, żeby czegokolwiek zmienić. To było jeszcze przed wojną na górze. Cała Solidarność była jeszcze zjednoczona, skonsolidowana. Myśmy szli do tych wyborów jednym blokiem.
Zbierał się Komitet Obywatelski, który już rozpoczyna działalność.
Lech Rutkowski, początkowo białostocki radny pierwszej kadencji samorządu, potem prezydent Białegostoku.
Ja się włączyłem w działalność tego komitetu. Wszyscy, którzy czuli taką potrzebę, że trzeba tą zmianę dokonać, jest sprzyjający klimat, władza ludowa nam słabnie. Środowisko się po prostu integrowało, kościoły były pełne. W tym brałem udział. Dużo to się działo bez pieniędzy. Sprawa przemówień, sprawa spotkań i to wszystko opierało się na społecznych działaniach. Miałem dobre zaplecze. To był klub inteligencji katolickiej, który wszedł do Komitetu Obywatelskiego, wytypował swoich kandydatów. Nie było obrzucania błotem. Myśmy nie wchodzili w żadne układy, ani w żadne powiązania z byłymi działaczami rad narodowych. Oni dobrowolnie ustępowali pola dla nowych komitetów obywatelskich.
Ludzie wykorzystywali media, był ułatwiony dostęp.
Lech Pilarski, dziennikarz Radia Białystok.
Kampania była burzliwa, jednak trzeba było przekonać. Każda sprawa mogła być wpisana na sztandary i mogła doprowadzić do zwycięstwa i ludzie czuli, że to coś nowego. Starali się zdobyć miejsce w samorządzie, bo wierzyli, że ten samorząd będzie miał realny wpływ na to, co się w mieście dzieje.
Pierwsze wybory były trudne z uwagi na to, że jeszcze nie było kompletnego rozpoznania. Trzeba było dokonać wyboru co najmniej 50 kandydatów na radnych miasta. Środowiska przekazywały sobie informacje o tych ludziach, którzy cokolwiek mogli wnieść w nowym układzie, ale nie tak od razu zostali na listach ulokowani. Trzeba było przejść pewien etap rozmów, wywiadów. Wiele osób było zupełnie nowych i to chyba było bardzo dobre, z uwagi na to, że poszerzyło to spektrum ludzi o takich działaczy, którzy mogli wnieść również coś nowego. Komitet Obywatelski Solidarność zdobył 42 na 50 mandatów. Wydawało się, że już wszystko ma w jednych rękach cała władza. Okazało się, że niekoniecznie, ponieważ już tych 42 ludzi byli ludzie o różnym światopoglądzie, często troszkę odmiennym, o różnych doświadczeniach zawodowych, no i o różnych programach na przyszłość.
Ludzie wiedzieli, że zajęcie stanowiska w samorządzie, zdobycie mandatu radnego będzie dawało możliwość podejmowania decyzji, w jakim kierunku te zmiany gospodarcze będą szły. Umiejscowienie się w tymże samorządzie może dawać realną władzę. Upadały zakłady, miejsca pracy. Przecież mieliśmy ogromne trudności gospodarcze. Ludzie szukali pracy, oczekiwali wsparcia i oczekiwali również od kandydatów na radnych, czyli od przyszłej rady, programów.
To było coś, co zmieniło Wale Białystok, Polskę, że tak powiem, na dole, a nie na górze.
Lech Rutkowski, prezydent z Bojar.
Na pierwszym posiedzeniu Rady wybrano przewodniczącego Rady Miejskiej, który kierował właśnie dalszymi procedurami związanymi z wybraniem prezydenta, które było pierwszym priorytetowym zadaniem nowej Rady. W pierwszej turze zgłoszonych zostało dwóch kandydatów, pan Niepsuj, dyrektor Biazetu, pan Jerzy Czaban, dotychczasowy prezydent miasta Białegostoku. Niestety pierwsza tura nie przyniosła rozstrzygnięcia. W związku z tym zostało zwołane dwa tygodnie później, jeżeli dobrze pamiętam, kolejne posiedzenie Rady Miejskiej, na którym zgłoszono już trzech kandydatów. Pan Jan Citko, późniejszy rektor Politechniki, pan Łupiński, działacz Solidarności, no i pan Lech Rutkowski, i wygrał Lech Rutkowski. Był to wybór dalekiego kompromisu, z uwagi na to, że był to człowiek, który był mało znany, ale jednocześnie obarczony dosyć dużym poparciem społecznym.
Szybkiku był pan Lech Rutkowski. Na innych polach no, nie był znany. Pojawiła się jego kandydatura. Nie wiem, kto zgłosił, mówiąc szczerze, no, ale ja osobiście akceptowałem, bo to człowiek no, kiku, a więc tych wartości, które są mi bliskie. No i tyle.
Ja się urodziłem na Bojarach, na ulicy Piasta, 53. To był koniec okupacji niemieckiej. Urodziłem się w piwnicy, w domu. Dochodziło to do klęski Niemiec, wycofywania się z Białegostoku, bo potem to już weszli Sowieci. 27 lipca to było de facto zniewolenie miasta Białegostoku. Ojca zamordowali Sowieci w 1946 roku, a matka zmarła w 1953 roku. Więc ja potem byłem takim pełnym sierotą i wychowywali mi dziadkowie w zasadzie na Bojarach. Mama była księgową. Potem wyszła drugi raz za mąż. Przyniosła się do Giżycka, tam w Giżycku pracowała, a ja zostałem u dziadków. Matkę pamiętam lepiej niż ojca w tym okresie. Się ukrywał. To była taka jeszcze konspiracja. Dziadek pracował w monopolu tytoniowym. A babcia była gospodynią domową. No. Moja babcia prowadzała mnie każdy dzień do szkoły za rękę i przyprowadzała ze szkoły. Nie pozwoliła sama chodzić, bo wiadomo, jaka była dzielnica bojary, różnej maści ludzie, i porządni i nieporządni czasami. Było technikum geodezyjne, które skończyłem w Białymstoku, tak. Na ulicy Lipowej 41D. Religii uczył biskup Kisiel. Ja teraz nagranie mam w radiu. Dobrze. Politechnika Warszawska, studia bardzo zasadnicze, bo to jest geodezja, to jest matematyka praktycznie stosowana. Pierwsze zetknięcie z polityką. Ja byłem związany ze środowiskiem uczelnianym. Zaangażowałem się, bo byłem przewodniczącym Komisji Ekonomicznej w Radzie Wydziału, a potem zaczęły się te rozruchy marcowe, strajki, kiedy wieszaliśmy jakiekolwiek plakaty, sztandary, cokolwiek. To nawet z Michikiem dyskutowałem, bo myśmy napisali takie hasło przed socjalizmem, a Michik mówił, co wam zrobił złego socjalizm. Byłem potem w tym komitecie strajkowym z polecenia Kliszki, żeśmy mieli opuścić tę uczelnię. Nie opuściliśmy, a potem rozwiązano politechnikę. Jak nie ma uczelni, to już nie mamy powodu do strajku. I żeśmy opuścili tą uczelnię. Oczywiście całe życie byłem bezpartyjny. Nigdy nie awansowałem. pracowałem w terenie. Już takie konsekwencje czysto materialne. Wróciłem do Białegostoku. Dziadkowie już wymagali opieki. W 1969 roku wróciłem do stali swojej miłości. Poznałem ją na sankach, pamiętam kiedyś, na semaforze, w wieczórkach. Ona młodsza ode mnie o 2 lata jest. To jest bojar z Kraszewskiego ulicy. Alicja Kuźmicka. No i ślub oczywiście. Potem 2 dzieci. Zacząłem działać w inteligencji katolickiej w Białymstoku. No to była opozycja w ten czas. Bo to oparte było o Kościół. Kościół to był taką siłą, która dawała moc i dawała zabezpieczenie jakiekolwiek. Ludzie nie wierzyli, że to może nastąpić taka zmiana. Że to się uda. Stan wojenny. Ja w tym czasie akurat kończyłem studia podyplomowe na Akademii Górniczo-Hutniczej. No oczywiście to była aktywna działalność, bo i biletyny, i ulotki, i działalność taka już konspiracyjna.
Trudne początki.
Ustawa kompetencyjna powierzyła samorządowi role, których wcześniej nie musiał spełniać. Wszystkie zadania geodezji, zagospodarowania przestrzennego, polityki społecznej, zdrowia, oświaty, co prawda na poziomie do szkół tylko podstawowych to się wiązało, kultury. To były zadania, które wcześniej wykonywało państwo, a teraz musiało wykonać samorząd w trosce o interes własnych, lokalnych społeczności. Nie było to łatwe z uwagi na to, że przekazano zadania, nie przekazano zasobów materialnych do ich realizacji, majątku, pieniędzy.
To było po prostu stworzenie tego samorządu, stworzenie organizacji całej pracy urzędu. Budżet był bardzo mały, słaby, były zaległości jeszcze, były kredyty, które trzeba było spłacać.
Miasto było zadłużone na około 39 miliardów złotych. To było w stosunku do przychodów prawie 50%. Trzeba było przezwyciężyć te wszystkie problemy, bo ludzie oczekiwali szybkich zmian, szybkiej, dobrej jakości, której nie można było zapewnić z uwagi na to, że działało się cały czas na obcym mieniu.
Ile było tych kredytów, ile ja się naprosiłem po bankach, żeby to wszystko zostało ułożone i żeby banki poczekały ze spłatą zadłużenia i żeby to można było funkcjonować, bo trzeba pensje, wszystkie, że tak powiem, kompetencje związane były z budżetem. Budżet to jest pierwsza ustawa, bo ludzie muszą funkcjonować, muszą żyć, muszą jeść, a zarabiają tylko w urzędach.
Rutkowski, jak się okazało, był z perspektywy czasu patrząc najlepszym kandydatem. Mieliśmy jako Białystok duże szczęście, że akurat Rutkowski został prezydentem. No i miał do pomocy też dobrą ekipę Wojtka Hołowni, ale też Ewę Bończak-Kuchercz, która była nazywana białostocką Margaret Thatcher.
No Bończak-Kucharczyk to była naprawdę tytanem pracy. Ona to w zasadzie dźwigała wszystkie problemy miasta. Bardzo była merytoryczna, tak samo jak i Marek Sosnkowski.
Część ludzi zwolniło się, odeszło z pracy w samorządzie. Uważali, że im nie po drodze z prawicą. W tej sytuacji trzeba było to wszystko zorganizować. Byli urzędnicy z poprzedniej ekipy. Pamiętam, było 318 urzędników. Urząd mieścił się na ulicy Branickiego. Trzeba było wytypować nowy budynek, żeby to funkcjonowało w sposób jakiś rozsądny.
W socjalizmie była jednolita władza państwowa. Samorząd to nie był samorząd. Tam było jakieś kolejne ogniwo, szczebel terytorialny władzy państwowej. Zasady działania tego były zupełnie inne.
Ewa Bończak-Kucharczyk, początkowo białostocka radna samorządu pierwszej kadencji, potem wiceprezydent Białegostoku.
Trzeba było zacząć od konstruowania w ogóle urzędu, ludzi, którzy się nadają do pracy w nowej rzeczywistości. Bo ci poprzedni urzędnicy, owszem, może się nadawali do pracy w starej, tak? Ale oni na przykład mentalnie często byli zupełnie nieodpowiedni do nowej, ponieważ oni rządzili. zamiast służyć społeczności, przepisy się zmieniały, oni ciągle przyzwyczajeni byli do działania po staremu, czyli do decydowania. Tam, gdzie trzeba było stosować tryb cywilny na przykład, jakby umowy jakieś najmu, dzierżawy i tak dalej, to oni przeganiali tą ludność, wzywali je jak przed majestat, bo trzeba było zmienić umowę dzierżawy, w związku z tym taki dzierżawca był wzywany do urzędu pod groźbą kary, co było zupełnie nieodpowiednie, nie z tego trybu i w ogóle nie z tej bajki. Trzeba było znaleźć nowych ludzi odpowiednich do tego, żeby służyli jak najlepiej tej lokalnej społeczności. Wszystko było trzeba zrobić od nowa. Ta wiedza nie wiadomo skąd miała się brać, przecież nikt nie przyzwyczajał do nowego, nikt nie szkolił, wzorów też nie było, no chyba żeby się czerpało z zachodnich jakichś. No więc w związku z tym tak, żeśmy zaczynali tę kadencję. Wszystko to było wyzwanie i eksperyment. Mieliśmy taką ambitną sytuację, kiedy coś trzeba robić od nowa i trzeba sobie radzić w kompletnie nieodpowiedniej sytuacji gospodarczej. Samorząd miał wtedy ogromne zadania i w zasadzie to on wyciągał ten kraj z jakiejś zapaści gospodarczej wtedy.
To był rzeczywiście samorząd bez wpływów jakichś centralnych, politycznych. Mimo, że szyld Komitet Wyborczy Solidarność, to nie mieliśmy jakichś tam nacisków. Oczywiście był gest dla Solidarności, przekazanie budynku przy Suraskiej. Z perspektywy czasu to może aż za hojni, przekazując różne budynki dla różnych podmiotów. No, ale tak wtedy uważaliśmy. No.
Takie pojęcia jak komunalizacja i jeszcze inne to były zupełnie nowe, bo w PRL-u to wszystko było państwowe, a jak nie państwowe to partyjne, czyli znaczy państwowe. Natomiast tutaj mieliśmy do czynienia z zupełnie nową sytuacją. Miasto miało mieć swój majątek, trzeba go było wyodrębnić. Ktoś w imieniu państwa musiał ten majątek przekazać, no i ktoś musiał tym majątkiem zarządzać. To wszystko było super trudne.
Tutaj było sporo debat, sporo działań po to, żeby miasto dysponowało takimi potrzebnymi instytucjami, budynkami, terenem, bo to też jest istotne, który będzie pozwalał rozwijać się miastu. Debata na temat siedzib uniwersytetu, uczelni i tym podobnie. To wszystko się w tym czasie odbywało.
Od tego majątku tak naprawdę to była komisja inwentaryzacyjna powołana specjalnie. Ona pracowała jeszcze po zakończeniu pierwszej kadencji. Wprawdzie wynikało z mocy ustaw, co my to powinniśmy jako samorząd przejąć, ale była procedura. Najpierw trzeba było to zinwentaryzować ściśle, zrobić spisy tego, potem to jakby przekazać w tym sensie, że to była decyzja deklaratoryjna na przykład o przekazaniu mienia, czyli taka, która stwierdzała, że z datą, która już minęła, mienie zostało własnością samorządu. Zanim doszło do tej decyzji, to proces niekiedy trwał latami. Poza tym to się jeszcze zmieniało, dlatego że samorząd przejmował mienie odpowiednie do swoich zadań, ale po drodze jeszcze później się zmieniały różne przepisy i na przykład później były przejmowane takie przedsiębiorstwa jak na przykład MPEC czy wodociągi, bo na początku to tego miasto nie miało. No więc ten proces trwał. Trwało ustalanie w ogóle własności, dlatego że żeby przejąć ten majątek, to trzeba było najpierw stwierdzić, że to jest majątek bezspornie Skarbu Państwa, co też nie było takie proste czasami i w związku z tym to się tak wlokło latami. Samorząd otrzymał ten majątek, który był adekwatny do jego zadań w końcu. No ale jaki to był majątek? Dostaliśmy jako samorząd budownictwo mieszkaniowe, budynki komunalne, które były wynajmowane. To niejaki kłopot, dlatego że przez wiele lat one nie były konserwowane, remontowane. Co więcej, przy zaniżonych czynszach, jakie tam były wtedy, obowiązywały czynsze regulowane albo urzędowe wcześniej, no to przy tych zaniżonych czynszach uzyskiwało się z tych czynszów grosze, a wydatki były bardzo duże, jeśli by się chciało chociażby to wyremontować, doprowadzić do jakiegoś stanu przyzwoitego. Gdzie się człowiek nie obejrzał, to brakowało pieniędzy.
Papieskie odwiedziny.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Miasto Białystok oddalone jest prawie 200 kilometrów od Ostrej Bramy. Jednak lud Boży waszego kościoła, katedra biskupia...
Potężne przedsięwzięcie, moim zdaniem najlepiej w Polsce przeprowadzone, wspólnie z kościołem i wspólnie z samorządem. Ta wizyta była bardzo potrzebna w Białymstoku.
To było wezwanie bardzo duże, ale bardzo jednocześnie oczekiwane. Wszyscy jednomyślnie byli za tym, nawet lewica, żeby się doskonale i dobrze przygotować do tego spotkania z Ojcem Świętym. Ołtarz wybudowany, nakłady wszelkie, które były poniesione, nie były nigdy kwestionowane. Tutaj wyzwoliliśmy siebie wiele energii, która okazało się dobrze spełniona. Wspomnienia tej wizyty, nie tylko nasze, białostoczan, ale również całej Polski, są bardzo pozytywne.
Początkowo pracowaliśmy w Radzie bez diet. Nawet nikt nie pomyślał, nie upominaliśmy się o jakieś tam diety dla radnych. Później rzeczywiście ktoś podniósł ten problem i Rada uchwaliła jakieś niewielkie diety, ale to przynajmniej w moim wypadku mogę powiedzieć na różne cele społeczne, na przyjazd Ojca Świętego też. I rzeczywiście to było wydarzenie niesamowite dla nas, największy z rodu Polaków. Cała moja rodzina, żona z wózkiem, z dziećmi i mnóstwo ludzi.
Tak, ja na to wtedy patrzyłem, to po prostu było to niezwykłe historyczne wydarzenie. No bo wiadomo, pierwszy papież Polak, pierwszy raz w Białymstoku i pewnie na drugie tysiąclecie jedyny raz, więc samo to już ustawia rangę wydarzenia.
Wizyta Ojca Świętego była już we wrześniu w 2010 roku zaproponowana i potem już rozwijały się działania, przygotowanie miejsca, organizacja ludzi do tego potrzebnych, wybudowanie ołtarza. Ja zajmowałem się organizacją. Trzeba było coś nadzorować. Biuro Ochrony Rządu i trasę przyjazdu zabezpieczyć i budynki odnowić. Przynajmniej niektóre. Baliśmy się, że w Białymstoku mogła nastąpić próba protestu z jakichś tam grup na temat tej wizyty.
Spory, różnorodne obiekcje, czy to miejsce jest właściwe, czy może gdzie indziej powinniśmy ów ołtarz papieski wznieść po to, żeby nie blokować lotniska. Cały czas w głowie wszystkich władz miasta i w głowie białostoczan tkwiło to lotnisko w Krywalach. I wszyscy oczekiwali, że coś tam zbudujemy, coś tam powstanie, co spowoduje, że będziemy mogli przyłączyć się do świata. Oczekiwania władz, że powstanie ołtarz na lotnisku, zderzały się z oczekiwaniami wielu ludzi i wielu ekspertów, że tamtego ołtarza nie powinno się wznosić ze względu na to, że jak powstanie później to lotnisko, to co wtedy? Bo przecież po tym świętym miejscu ślad musi zostać.
Podczas dźwięków fanfar wojskowych nastąpi odsłonięcie obrazu z prawej strony ołtarza. Biskup ordynariusz złoży podziękowanie Ojcu Świętemu.
Parę godzin był w Białymstoku, przyleciał z rana, wylądował helikopterem na lotnisku Krywlany. Odbyła się msza święta, beatyfikacja Matki Błogosławionej Lament i powołanie nowych administracji kościelnych. Diecezja białostocka i diecezja drohiczyńska została ogłoszona. I to tak spontanicznie, bo Ojciec Święty nie miał żadnego dekretu przy sobie, a ogłosił to sam z własnej woli. Połączenie społeczności miasta Białegostoku jak społeczność prawosławna i katolicka. Ojciec Święty postawił warunek, że ma być wizyta w cerkwi. Zabiegaliśmy o to, żeby dogadać się z władzami cerkiewnymi, żeby przyjęły Ojca Świętego, bo to była pierwsza wizyta Ojca Świętego w cerkwi w ogóle na świecie. Białystok ten przeszedł do historii. Bardzo trudno. Dlaczego taka, dlaczego nie inaczej, a dlaczego taka formuła, a nie inna? Nie chciałbym tego ujawniać i raczej to są tajne porozumienia, które doprowadziły do tego, że cerkiew wyraziła zgodę na pobyt Ojca Świętego i spotkanie z ludnością prawosławną. Cerkiew była potrzebna w tym wypadku i wszyscy uznali to za bardzo ważny moment.
Wszyscy wiedzieli, że to spotkanie ekumeniczne musi dojść do skutku w Białymstoku, że papież, który cały czas opowiadał o tych dwóch płucach chrześcijaństwa, wykorzysta wizytę w Białymstoku do tego, żeby przemówić do prawosławnych, zaznaczyć, że oni są, że uzupełniają tę paletę religijną w naszym kraju i nie tylko, także w Europie. Wiadomo było, że do spotkania w cerkwi świętego Mikołaja dojdzie. No wszyscy oczekiwali i prawosławni, bo oni też byli podekscytowani. W ten sposób czuli się dowartościowani.
Częste spotkania ekumeniczne, które ja jako prezes Klubu Inteligencji Katolickiej już prowadziłem, wspólne spotkania opłatkowe, wspólne spotkania wielkanocne, żeby brali w tym i arcybiskup Sawa, i władze kościelne, arcybiskup Kisiel jeszcze wcześniej, żeby to doprowadzić do skutku, żeby nie było żadnej, trzeba powiedzieć, niespodzianki w trakcie organizacji samej wizyty Ojca Świętego. Ekumenizm jest bardzo trudną sprawą. I oczywiście do tego czasu istnieją kontakty i te msze wspólne, i dni ekumeniczne, i w cerkwi, i w kościele organizowane. My mamy skutki do dzisiaj, że jest koalicja obywatelska, która razem Forum Prawosławia jest w Radzie Miejskiej.
Był wzorowy porządek, nikt nikomu nie deptał po piętach, nie było jakichś korków.
Nie było tutaj jakichś wielkich wpadek. Ludzie no, wiedzieli, że jak będzie taka wizyta, to się pojawi w mieście mnóstwo ludzi. Byli przygotowani na to. Komunikacja też obsłużyła to wielkie wydarzenie. Poza tym Białystok jest na tyle fajnym miastem, że wszędzie jest blisko. I na lotnisko można było pójść na piechotę.
Komunikacyjny pad.
Strajk bardzo był istotnym wydarzeniem. To był problem bardzo trudny. Miasto bez komunikacji. Też się kształtowały te prawa do strajku, czy to nie był przechył z tym prawem wtedy, aż do tego stopnia drastycznie, żeby pozbawiać ludzi komunikacji miejskiej.
Jednym chyba z ważniejszych argumentów była wymiana dyrektora. Postulaty były często zmieniane, często rozmowy dotyczyły nie tych problemów, które aktualnie były. Natomiast był to spontaniczny bunt ludzi, którzy chcieli osiągnąć coś nowego, coś innego.
Strajk się wziął z chęci podwyżki płac, oczywiście. Koronny argument. Ci ludzie się, kierowcy z reguły zbuntowali, stworzyli komitet strajkowy i on trwał od maja, praktycznie strajk do września.
Strajk był no, takim szokiem dla miasta. Wiele miesięcy negocjacji. Ja pamiętam, że wychodziłam jak z wyrzymaczki po tych negocjacjach ze strajkującymi. Oni się w ogóle nie nadawali do negocjowania. Panował tam generalnie taki zwyczaj, że wysyłali sobie przedstawicieli, którzy coś nawet czasem uzgadniali, po czym jak szli tam do nich z powrotem, to się okazywało, że to w ogóle wszystko nie jest akceptowane.
Odbywały się debaty, odbywały się spotkania. Sam te spotkania prowadziłem. Atmosfera była bardzo gorąca. Strajkujący doszli już do takiego zacietrzewienia w tym konflikcie, że nie chcieli się spotykać z władzą. To w studiu właśnie przerzucano się tymi argumentami i każda strona przychodziła, wypowiadała swoje racje, wychodziła i przychodziła następna. I tak trwało. I w pewnym momencie jedna strona była w studiu, a druga tam pod drzwiami. I tak niektóre argumenty ich wkurzyły, tych stojących pod drzwiami studia, że otworzyli drzwi i weszli do studia. I zaczęli rozmawiać. My się z tym nie zgadzamy. W radiu można by powiedzieć, że doszło do pierwszych rozmów. Ludzie uwierzyli wreszcie, że mogą ze sobą debatować i że to oni muszą wypracować kompromis. Żadna centrala nie przyjedzie. To są nasze sprawy i my musimy się dogadać. I to była ta oznaka, znakomita oznaka samorządności.
Tak jak się temu przyglądałem i relacjonowałem to dla Gazety Wyborczej, w której wówczas pracowałem, po prostu ten strajk by się skończył pewnie dużo wcześniej, gdyby kierowcy nie byli napuszczeni przez siły z zewnątrz. Mam tu zwłaszcza na myśli KPN, który tutaj przysłał swoich najbardziej zaprawionych działaczy, którzy po prostu mącili w mózgach ludziom i ten strajk trwał i trwał zupełnie niepotrzebnie.
Zaraz na początku było tak, że siedli przedstawiciele miasta i zaproponowali im przekształcenie w zakład budżetowy. co zwalniało od popiwku i można było podnieść płace. I to nie przeszło. Były przygotowywane projekty, żeby sprywatyzować tą komunikację, ale w każdym razie ją skomercjalizować jakoś. Im się to bardzo nie podobało i oni w gruncie rzeczy walczyli o monopol swój. Stawiali miasto pod ścianą. Komunikacja w ogóle nie działała. Żalili się wszędzie w prasie, radiu, telewizji, jaka to władza miejska jest niedobra.
Można było jeździć autostopem. Rzeczywiście była dosyć duża solidarność. Ludzie sobie nawzajem pomagali i ci, którzy mogli, dysponowali już własnymi samochodami.
Wojsko zostało wezwane do pomocy, ciężarówki te wojskowe. Natomiast chodziło o to, że oni grozili tym, że oni w ogóle sobie przejmą cały ten majątek, te autobusy, wyjadą, sami będą pobierać pieniądze, sami będą jeździć i tak dalej. No i w związku z tym wszystkie nasze ostrzeżenia, że no to nie jest zgodne z prawem i to już będą musieli za to odpowiednio zapłacić karnie, no to się, prawda, spotykały z takimi tam, a to tam takie bezprawne prawo. No myśmy wtedy postanowili, my, to znaczy ja i niejaki Meyer, on i ja, żeśmy się podjęli takiej dziwnej misji znalezienia jakiegoś rozwiązania i doszliśmy do wniosku, że dojść tego monopolu, że jedyne co tu może poradzić na cokolwiek, to wprowadzenie konkurencji. Wykonaliśmy taką wtedy operację. Mianowicie założyliśmy nowe spółki. Trzeba było najpierw uruchomić jakąkolwiek konkurencję, więc jak zaczęły jeździć spółki miejskie, te nowe, no to sytuacja się zmieniła o tyle, że ci strajkujący, no oni byli bardzo oburzeni, tam ci inni to byli łami strajki i w ogóle, ale nadal nie chcieli jeździć, ale oni już się zrobili jakąś grupą w większej całości. W każdym razie myśmy tam jeszcze wykonali taki numer, że zrobiliśmy chyba pierwszy w tym kraju lokal, bo żeśmy ich wszystkich zwolnili z pracy dyscyplinarnie. Jako że oni przecież tego strajku nie prowadzili legalnie, zostali tam już w tym zakładzie w takiej nieznacznej liczbie. No i w końcu, no ile można, prawda, okupować zakład, trzymać się autobusy.
Brek, brek!
Słucham!
Słuchaj, jesteś tam? Chodzi o to, że ja wiozę kamerzystów z wideo i interesuje mnie sprawa, jak można by było tam podjechać.
To było rozwiązanie policyjne. Uzyskałem zgodę premiera, uzyskałem zgodę wojewody. Na wejście policji powiedziałem strajkującym, że jeżeli dzieci idą do szkoły, ja muszę komunikację uruchomić. Nie było innej możliwości. Policja zaatakowała tereny komunikacyjne, usunęła wszystkich strajkujących z zakładu pracy.
Postanowiliśmy skorzystać z pomocy policji, która po prostu weszła i wyniosła ich, wyniosła dosłownie za ogrodzenie, na ulicę. Oni tam później jeszcze na tej ulicy w jakichś namiotach protestowali.
To wszystko było bardzo trudne, bo to dotyczyło tej już wolnej Polski. Nie to takie proste, żeby oni się z tym pogodzili. No ale wprowadzone po prostu było siłą i koniec. Na dobre mieszkańców podjąłbym taką samą decyzję. Już nie było wyjścia, żeby inne rozwiązanie zastosować. Trzeba było to zrobić w sposób konsekwentny i stanowczy.
To był dramat dla wszystkich ludzi związanych z Solidarnością. Sam miałem takie niezbyt dobre samopoczucie. No ale tak to jest, że nie każdy strajk musi być święty. Nie zawsze strajkujący mają rację. Tego żeśmy się uczyli przez następnych 20 albo 30 lat.
Interweniowanie przez siły porządkowe z perspektywy uważam, chyba też uważałem wtedy za zbyt drastyczne.
Później w tych namiotach, jak się do nich przyszło, to oni mieli tylko jeden postulat, żeby dla nich założyć osobną spółkę. Dostali osobną spółkę miejską.
Jak śledziłem rozwój komunikacji miejskiej w innych miastach, to tam, gdzie pozostawiono molochy, tam reformy komunikacyjne w miastach były niezbyt szybkie. Natomiast to, co się stało w Białymstoku, było rewolucyjne. Po tym strajku odziedziczyliśmy komunikację, w mojej opinii, która jest punktualna w miarę, na ile można, obsługuje mnóstwo ludzi. Mam jedno tylko zastrzeżenie, że nic się nie zmienia co do rozkładu linii komunikacyjnych, które tylko i wyłącznie wydłużamy, nie próbując zbudować nowej siatki połączeń przy nowych ciągach komunikacyjnych.
A jak się już to wszystko skończyło, to zrezygnował z roboty niejaki Hołownia. Według mnie ta sytuacja go przerosła. Bo on był wiceprezydentem, który teoretycznie miał się tym zajmować, ale mu nie szło, nie wyszło. No jak zrezygnował, to trzeba było wybrać nowego wiceprezydenta. No i wtedy padła moja kandydatura, no i ja zostałam w jego miejsce wybrana.
Największa przeprowadzka w historii miasta.
Ludzie się przyzwyczaili, a najtrudniej zmienić to, do czego się ludzie przyzwyczają w sposób naturalny. Akurat Bema zawsze wiązało się z targowiskiem.
Ach, jak tu wygodnie dla wszystkich było.
Problemy z tym handlem ulicznym to były nie tylko w Polsce, nie tylko w Białymstoku. Na przykład w Warszawie, gdzie na Marszałkowskiej powstały różne takie stragany, budy i tak dalej, to się zaczęło rozlewać. To władze Warszawy sobie z tym nie radziły. Przecież to było likwidowane za pomocą policji wtedy. U nas natomiast nastąpił taki szalony rozwój tego handlu, między innymi z powodu bliskości granicy i handlu z krajami za granicą wschodnią. I tu wycieczki całe autobusami przyjeżdżały, żeby handlować. Rzecz w tym, że ten handel się rozlał na połowę miasta. To było od dworca autobusowego poprzez okolicy Bema i całe centrum miasta, przy Suraski. I już tam dalej szło w kierunku Zwierzyńca. Robiło się to absolutnie niebezpieczne.
Wszędzie handlowano i to trzeba w jakiś sposób było sensowny usystematyzować.
Handel wtedy powinien się odbywać na targowisku miejskim. Należało od tego zapłacić opłatę targową. Większość tych ludzi, co tam sprzedawała, przyjeżdżała, sprzedawała, kupowała, nie płaciła od tego żadnych podatków. Tylko był to taki, że tak powiem, lewy handel. To była masa ludzi bez absolutnie żadnych sanitarnych zabezpieczeń. Nie było toalet. Ci ludzie chodzili na przykład po różnych podwórkach, gdzieś tam po klatkach schodowych, tam się załatwiali, kwitły jakieś kradzieże drobne i tak dalej. No i się wszystko robiło problemem wielkim, prawie nierozwiązywalnym. Trzeba tych wszystkich ludzi, którzy tam pracują na stałe, przenieść na targowisko. No było targowisko na Bema, tylko że ono właśnie zostało wchłonięte przez ten cały rozlany na połowę miasta handel. No i to już nie miało żadnego sensu. Trzeba było takie zrobić targowisko, które wchłonie całą tą masę wielką tych ludzi.
Powstał pomysł po wspólnych narodach, żeby przenieść na tereny dożynkowe, na tereny ulicy Kawaleryjskiej i tam stworzyć szansę ludziom do funkcjonowania.
Rozmowy trwały dosyć długo. Jeżeli dobrze pamiętam, nie były łatwe, bo ludzie się bali, że stracą na tym, że szczególnie ci, którzy handlowali, a no co by nie mówić, w tamtym okresie była to znaczna grupa i gdybyśmy wtedy zlikwidowali definitywnie na przykład ten bazar, włącznie z targującymi tam osobami, to byśmy chyba ponieśli klęskę ekonomiczną, jeżeli chodzi o Białystok. Z tego żyła znaczna ilość ludzi i pozwalała żyć innym ludziom, bo rzeczywiście ceny były konkurencyjne i z tego wszyscy korzystali. Przecież tam się tysiące ludzi przewijało.
Bardzo duży opór był. Ludzie i buntowali się, i nie chcieli się przenosić. Trzeba było użyć nawet sił policyjnych, żeby to przenieść.
Kupcy grozili, że oni się przykują łańcuchami i stąd nie zejdą.
Atmosfera wtedy była taka, że ci ludzie oni się czuli zmuszani. Ale mi też nie bardzo wiedzieli, czy ich tu nie oszukują, czy coś. No chodzili przedstawiciele zarządu miasta i obiecywali im coś. Cała akcja, spółka Lech prowadziła całą tę ewidencję tych miejsc i tych i kto i gdzie i w ogóle, no bo miała zarządzać tym targowiskiem później. Przychodziły takie komitety na przykład, bardzo śmieszne wtedy, a to byli kupcy. każdy miał swój warsztat pracy, no jakiś swój tam stragan albo inny sklepik. I tłumaczyli, że oni są związkiem zawodowym kupców. Przychodzili się wykłócać jak związek zawodowy. O jakieś prawa pracownicze by przyszli walczyć, nie? A tak naprawdę mieli być przedsiębiorcami, którzy tam po prostu będą sobie prowadzić działalność gospodarczą. I nie można się było czasami z nimi w ogóle dogadać w sprawie. Że oni się nie przeniosą, jak im się nie zagwarantuje klienteli jakiejś. To, żeby im autobusami dowozić tam klientów, no bo jakim miasto ma zagwarantować?
Oczywiście tam uporządkować teren ulicy Kawalerijskiej, bo to był teren dożynkowy, stworzyć to miejsce do handlu. To wszystko było do załatwienia. Pamiętam, że parę tygodni to trwało i to było załatwiane już.
Cała ta akcja przebiegała, że tak powiem, na dwóch frontach. Jeden front to był taki, żeby nakłonić tych ludzi, którzy zamierzali ten handel prowadzić stale, żeby oni się przenieśli na to targowisko przy Kawalerijskiej, tam sobie wynajęli odpowiednie miejsce, no i tam na stałe handlowali. Drugi front to było zbudować to targowisko przy Kawalerijskiej, no a to już spadało na mnie.
Ale warunek, żeby nie powoływać jakichś rynków, ryneczków, które byłyby konkurencją dla Kawalerijskiej. Uznaliśmy to za słuszne i na to przystał zarząd, prezydent. A też jest taki względów, żeby to, jak to się jest, zaskoczył ten handel tam. No co prawda był jeden wyjątek, no. Był wiceprezesem Jagiellonii. Jagiellonia wtedy funkcjonowała w formule stowarzyszenia. Bez pieniędzy, chociaż udało się sportowo wprowadzić Jagiellonię z powrotem do pierwszej ligi. Trenerem był świętej pamięci Grzegorz Szerszenowicz. No nie na długo, ale wtedy też Jagiellonia wygrała z Legią mimo wszystko. No ale wyjątek zrobiliśmy dla Jagiellonii. Tu w rogu od Jurowieckiej, z tego stadionu, ryneczek. I tam przenieśli się w znacznej części kupcy, no tak można nazwać. Ci, którzy sprzedawali tam z gazety i to zafunkcjonowało, żeby Jagiellonia miała jakieś źródło.
No to był sukces. No trzeba było jaźmień. Dosłownie braliśmy jakieś podwody, braliśmy lory takie do wożenia straganów, braliśmy i palniki do obcinania tych ludzi, którzy się przywiązali. No drastycznie to było zdecydowane działanie, ale zrozumiałe przez ludzi.
Do dzisiaj nie mogę zrozumieć jednego, dlaczego w tak dużym mieście, przy tak dużym bazarze nie może funkcjonować duża hala targowa albo kilka hal targowych, takie jak na przykład są w Rydze, czy nawet w Łodzi, czy w innych miastach, gdzie są te hale i one funkcjonują, tym bardziej, że mieszkamy w mieście, w którym w ciągu kilku miesięcy panują chłody, słota, i handel pod dachem byłby znacznie lepszy.
W poszukiwaniu wzorów i inspiracji.
Pana prezydenta Kaczorowskiego poznałem, kiedy przyjechał do Warszawy, żeby przekazać insygnia prezydenckie dla prezydenta Lecha Wałęsy. Pojechałem na lotnisko witać go. Grono osób było niewielkie, a znaczące to było o tyle, że pan prezydent rozpłakał się przy powitaniu z prezydentem miasta Białegostoku, że nie spodziewał się, że go będzie witał prezydent jego rodzinnego miasta, którym był oczywiście bardzo zakochany i bardzo wrażliwy na to miasto. Tu były jego młodość, jego harcerstwo, jego koledzy, jego pojebanie przez Sowietów i skazanie na zesłanie potem. Ja go zaprosiłem do Białegostoku. Powstała myśl, żeby nadać honorowe obywatelstwo miasta Białegostoku. Polski ich nie cenił jak rząd na uchodźstwie, rząd prezydenta Kaczorowskiego. I w ten czas można było umocnić tę wizytę i nadać cel tej wizyty poprzez nadanie obywatelstwa honorowego.
Prezydent Kaczorowski rozumiał, że samorząd jest potrzebny. Pewnie gdzieś tam w wspomnieniach czy z opowieści rodzinnych miał w głowie, że prezydent miasta jest bardzo ważną osobą w owym mieście, bo jak przejrzymy karty historii, to w okresie dwudziestolecia międzywojennego od takiego prezydenta mnóstwo zależało. I wielu zapisało się w sposób doskonały, jeśli chodzi o rozwój miasta. I podobnie, podejrzewam, prezydent Kaczorowski rozumiał rolę jednak szefa miasta, prezydenta, no doceniał te kontakty, wspierał prezydenta.
On mi proponował wyjazd do Smoleńska, bo odmówiła jego żona, odmówiła jego córka. On zwrócił się do mnie, żebym ja pojechał. Ja powiedziałem, że nie mam celu i nie pojadę tam. To on wziął swego ochroniarza. I tak się umawiałem, że jak wróci z tej eskapady do Katynia, to spotkamy się na śniadaniu, bo to był w okresie wielkanocnym. I ja mówię, to w sobotę, tak? Oj, panie prezydencie, jego słowa pamiętam. Pan Bóg strasznie się śmieje, kiedy człowiek planuje. I nie odbyło się to spotkanie, bo nastąpił ten wypadek oczywiście. Bo pamiętam proszę słowa, żeby nie planować, bo Pan Bóg to ma w swoich planach inne zamiary.
Z Dijon nawiązaliśmy kontakty partnerskie. Przez wiele, wiele lat zresztą żeśmy je kultywowali. Między innymi pochwalę się, że pierwsze pamiętne francuskie autobusy komunikacji miejskiej były między innymi załatwiane przez delegacje, w której ja uczestniczyłem. Również ambicją francuskiej strony było to, żeby nawiązać kontakt z miastem w Polsce, które wchodziło w nowy układ geopolityczny. To było podglądanie ich, ale oni również podglądali nas, jak my sobie z tym radzimy. I to właśnie dawało przy nieoficjalnych spotkaniach dobrą atmosferę rozmów.
Fundamenty na przyszłość.
Były całe osiedla, które były pozbawione infrastruktury takiej niezbędnej. No, nie było tam wodociągu, nie było kanalizacji. Ja realizowałam prywatnie w mieście, prywatnie, bo to tylko była moja idea fix, taki plan, ratując go przed takim bezrobociem, jak było w Suwałkach, żeby go wyciągnąć z takiej zapaści poprzez inwestycje, między innymi mieszkaniowe, ale i wszelkie inne. W zasadzie to się udało, dlatego że myśmy postawili wtedy to miasto w pierwszej piątce, ono było miast inwestujących w Polsce. Inwestycje nasze były prowadzone na ogromną skalę i myśmy wszystkie te zaniedbania usiłowali nadrobić. Całe miasto otrzymało plany zagospodarowania przestrzennego. Tu drogi, tu sieci, tak żeby to było jakoś ze sobą związane. Ja sobie tam opracowałam na przykład taki plan rozwoju budownictwa mieszkaniowego. Jak się w Polsce wtedy budowało tak mniej więcej 3 mieszkania na 1000 mieszkańców, to u nas się budowało 7. Z naszej kadencji pochodzi oczyszczalnia, bo Białystok wcześniej oczyszczalni ścieków nie miał.
Sukcesem pierwszego samorządu właśnie było to, że nie był taki upolityczniony. Nie dyskutowaliśmy na temat rury wodociągowej, czy z lewej strony jest lewicowa, a z prawej prawicowa, tylko żeśmy dyskutowali, czy ona jest potrzebna w tym miejscu, czy nie jest potrzebna. To, że tych 42 ludzi, którzy byli z komitetu, byli z różnych środowisk, niekoniecznie prawicowych, ale byli związani jednym podstawowym motywem działania. Ma być lepiej, inaczej niż było i ma być po prostu rozsądnie i mądrze. I to chyba się udało osiągnąć.
Trzeba też pamiętać, że samorząd czuł się cząstką państwa. Pan prezydent Rutkowski był osobą taką koncyliacyjną, taką, która nie stawiała problemów na ostrzu noża w jakiś sposób.
Dosyć blisko współpracowałem z Lechem Rutkowskim. Jako radny, jako dziennikarz. Nigdy nie miałem problemów, żeby zadzwonić do niego nawet o 12 w nocy i się czegoś dowiedzieć. To jest ważne, nie oddzielał się żadnym murem i nie czuł swego wielkiego majestatu, tylko był zwykłym człowiekiem, starał się służyć białostoczanom. I myślę, że taki otwarty to on pozostał do dzisiaj. To jeden z najlepszych prezydentów historii Białegostoku.
Przede wszystkim miałem szczęście do ludzi, gdy w zarządzie miasta Białegostoku
Wtedy to był naprawdę bardzo dobry start, jak na takie miasto. Jak na takie miasto, którego się nie podejrzewało o to, że ono tak wyskoczy.
Była to audycja dokumentalna Marka Gąsiorowskiego, Pierwsi Samorządni.